No właśnie, czyli na razie mówiliśmy, jakie to właśnie ten biedny człowiek, jakiego doznaje niespełnienia, braku, rozczarowania w relacjach. I mogłoby się wydawać, że ta samotność nasza to jest tylko osamotnienie, czyli coś złego i szkodliwego. No a skoro już wykazujemy, że taka jest obecna w naszym życiu niemal na każdym kroku i że w nas jest, no to przynajmniej trzeba jakoś spróbować ją zagłuszyć. Tak się wydaje, nie? Że takie można by włączyć myślenie. I takie myślenie włącza świat współczesny. To znaczy, możemy obserwować właśnie taki bardzo ciekawy paradoks, który pokazuje, że z jednej strony za wszelką cenę chcemy usunąć samotność właśnie z naszego życia, chociażby właśnie hałas, nie wiem, sukcesy portali społecznościowych, nasza klasa, Facebook i inne. Za wszelką cenę chcemy wyrugować samotność przez bodźce, ciągłe bodźce, młodzież, imprezy, jakiś taki intensywny styl życia. A z drugiej strony badania pokazują, że coraz więcej jest ludzi samotnych. Ciekawe. Czyli można powiedzieć, że jest globalna próba przechylenia w nas tej dialektyki, tej szali, bo tak jak mówiliśmy, w nas jest i pragnienie miłości, i powołanie do miłości i właśnie ta samotność. Tak jakby świat chciał za wszelką cenę ocalić tylko tę samotność, relację, biegun miłości, a samotność właśnie tak naprawdę jest kompletnie nieceniona w świecie. I tutaj cytat, według mnie znakomicie to oddający, Abrahama Heschela, który powiedział: w ciągłej stadności naszych czasów ludzie wzdragają się przed samotnością tak dalece, że potrafią ją wykorzystać jedynie do tego, by karać nią kryminalistów. Ale ogólnie rzecz biorąc jest faktem, iż posiadanie ducha w naszych czasach jest zbrodnią, a więc jest naturalne, że miłośnicy samotności są traktowani na równi z kryminalistami. Taka rzeczywiście ciekawy dosyć sposób myślenia, że używa się samotności współcześnie tylko właśnie jako karę dla zbrodniarzy. Według świata w tej naszej samotności kryje się tylko osamotnienie, czyli tylko ta negatywna, zła strona. I dlatego często ludzie, i myślę, że my sami w to wpadamy wszyscy, próbujemy przed nią uciec. Na bardzo proste sposoby, na przykład radio. Nieustannie, żeby coś nam grało, gadało. Zagadujemy ciszę, tylko wchodzimy do domu, szybko trzeba coś włączyć. Cisza jest niebezpiecznym czynnikiem. Próbujemy ją usunąć. Telewizja, muzyka. Ale szczególnie wyraźne jest ta nasza próba właśnie ucieczki przed samotnością w związkach, kiedy nam się wydaje, że po to jesteśmy razem, żeby nawzajem rozproszyć do końca swoje osamotnienie. Jesteśmy wszyscy co do tego święcie przekonani, że po to jesteśmy razem, żeby nie odczuwać żadnej samotności. I tutaj z kolei też cytat z kardynała z Henry'ego, dokładnie Newmana, który powiedział tak. Teraz, momencik. Jest to fałszywe oczekiwanie, że jesteśmy powołani do tego, by rozpraszać nawzajem swoje osamotnienie. Czekanie na chwilę czy miejsca, gdzie nie ma cierpienia, gdzie nie czujemy rozłąki, gdzie cały niepokój człowieka zostanie zamieniony w wewnętrzny pokój, jest oczekiwaniem świata ze snu. Żaden przyjaciel czy kochanek, żaden mąż czy żona, żadna wspólnota czy komuna nie są w stanie spełnić naszych pragnień, by świat stał się jednością i całością. A poprzez obarczanie innych tymi pobożnymi życzeniami, których często jesteśmy tylko częściowo świadomi, możemy uniemożliwić zaistnienie czystej, wolnej przyjaźni, a zamiast tego będziemy wyrażali uczucia niedosytu i słabości. Tak długo, jak nasze osamotnienie wiedzie nas razem z nadzieją, że wspólnie nie będziemy już dłużej sami, tak długo dręczymy się wzajemnie naszymi niespełnionymi i nierealnymi pragnieniami jedności, wewnętrznego spokoju i niczym niezakłóconego doświadczenia wspólnoty. Newman to nazywa bardzo ciekawie niebezpieczeństwem ostatecznego rozwiązania. Że w końcu znajdziemy taki środek, że w końcu znajdziemy tę osobę, relację, ukochanego. Jeżeli w małżeństwie nie doznajemy takiego zupełnego zaspokojenia, to trzeba szukać dalej, może jakiś kochanek, kochanka. Nowy przyjaciel, nowe zaangażowanie, nowe hobby. Coś w końcu da nam szczęście. Właśnie mit niebezpieczeństwa ostatecznego rozwiązania. No i też kolejny cytat. Ja tak operuję tymi cytatami, bo uważam, że warto cytować mądrych ludzi, których zdania jakiś wywarły na nas wpływ. I taki właśnie wpływ choćby miało też to zdanie na mnie. Z Hubauta, który powiedział tak, mówiąc o młodych małżeństwach, które właśnie przeżywają to rozczarowanie na początku, że nie są tak do końca szczęśliwe. Po prostu na początku zapomniano im powiedzieć, że aby udał się prawdziwy kontakt międzyludzki, trzeba było się zgodzić z pokorą i z humorem na tajemnicę człowieka. Wszystkie jego pragnienia bycia kochanym, uznanym, posiadania ukazują mu jego nieskończone pragnienie, jego zdecydowaną niekompletność, głębokie niedopełnienie jego istoty. Oto jego wielkość i jego cierpienie. Człowiek pozostaje tym dziwnym bytem poszukującym szczęścia, nieuchwytnej miłości, z której dokładnej zawartości sam sobie nie zdaje sprawy. Też ciekawe znamie zakochania, być może Państwo znają książkę Udręki zakochania Tyrella, czy Tyrella chyba raczej. On tam właśnie bardzo fajnie opisuje to, że właśnie w doświadczeniu zakochania jest takie zjawisko, że zakochani ludzie proszą ukochaną osobę, aby stała się dla nich Bogiem. Właśnie Becker rozwijał tę myśl i mówił, że zakochani upatrują w drugim człowieku Boga, którego mogą objąć, który spełni ich potrzeby, oferuje zbawienie. W tym właśnie widać ich skłonność ku czułości, prostocie, akceptacji. A w połączeniu z idealizacją właśnie ukochanego, który nagle nie ma żadnych wad, jest zbiorem chodzących cnót, spełnieniem właśnie naszych najgłębszych marzeń. To wszystko razem, to zjawisko zakochania, jak właśnie mówi Tyrell, pokazuje, jaki wielki jest w nas głód relacji transcendentalnej. Transcendentnej, głód relacji z kimś, kto rzeczywiście takim będzie, kto rzeczywiście takim jest. I to też widać, kiedy ludzie nawzajem obsypują się takimi właśnie określeniami moje wszystko, moje bóstwo i tak dalej. To również wtedy jest widoczne. Ale niestety takie właśnie marzenie zakochania jest iluzją i kończy się prędzej czy później osamotnieniem, na pewno jakimś tam złamanym sercem. Takie mamy więc pokusy, aby uwierzyć, że znajdziemy coś, co uleczy w końcu naszą samotność, no i wciąż na nią wpadamy znowu, jak w zaklętym kręgu. No i dzieje się tak, dopóki wierzyć będziemy za światem, że osamotnienie jest tylko złe i naszym powołaniem jest jego uniknąć. I tu się zaczyna dobra nowina obiecana w temacie, bo samotność to może być nasz najcenniejszy skarb. Chciałabym się tutaj powołać na dwa rozróżnienia, na rozróżnienie Janusza Szczepańskiego i Paula Tillicha. Najpierw Paul Tillich. On rozróżnił w języku angielskim osamotnienie właśnie i samotność. Osamotnienie, loneliness, jako cierpienie bycia samotnym i samotność jako solitude, czyli chwałę bycia samotnym. I pięknie za tym właśnie rozróżnieniem też można podać rozróżnienie Janusza Szczepańskiego, który powiedział tak, że samotność jest wyłącznym obcowaniem z sobą samym i ze swoim wewnętrznym światem, jest schronieniem się w nim i niesie szczęście. A osamotnienie, to uwaga, skutek uciekania przed tą właśnie samotnością. Powstaje przez nieprzebywanie w samotności wewnętrznej przestrzeni, a wyłączne obracanie się tylko w świecie rzeczy i osób, które nas otaczają. Nawet jeżeli tą osobą jest ukochany małżonek. Wtedy wnętrze pustoszeje, gdyż człowiek staje się zależny od świata zewnętrznego, a nie mając kontaktu ze sobą, nie może też mieć dobrego kontaktu z innymi ludźmi. Czyli innymi słowy, kto ucieka od wewnętrznej samotności, nie umie jej docenić, zaakceptować, ten też nie może kochać, ale to zaraz do tego jeszcze wrócimy. Bo to jest niesamowity paradoks, takie w ogóle wielkie moje odkrycie życiowe, że właśnie docenienie naszej przestrzeni samotności wewnętrznej umożliwia nam prawdziwe ukochanie kogoś drugiego. Ale to zaraz do tego wrócimy. Czyli innymi słowy, kto ucieka przed samotnością, ten osuwa się w osamotnienie. Czyli osamotnienie to jest niezrozumienie daru samotności, wyrzekanie się i uciekanie przed nią. A dlaczego tak jest? Kluczem jest tutaj zrozumienie tej zagadki, właśnie rozwiązania tej zagadki, jaką jest nasz rys samotności i tęsknoty. A rozwiązał ją na przykład święty Augustyn, który powiedział, niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w Bogu. Inaczej też bardzo podobnie powiedział Chesterton. Pamiętają Państwo, mówiłam o tym, że my ciągle pragniemy, wierzymy, że znajdziemy jakiś dom, taki wreszcie dom dla naszego serca. Chesterton powiedział, także w swoim własnym domu tęsknię za domem rodzinnym. Czyli innymi słowy, gdy uda się nam oderwać od bożków, od tych wszystkich środków, które mają jakoś tam narkotycznie zapełnić tą naszą pustkę, I wtedy możemy właśnie odkryć, że ona jest miejscem dla Boga, które jest w nas zarezerwowane. I tak jak pięknie Stary Testament mówi, Boga, którego oko jest w sercu człowieka położone. Bo proszę zobaczyć, że wymienialiśmy te wszystkie sytuacje w pierwszej części wykładu, takie trudne, nie? Związane z naszymi cierpieniami, związane z naszym niezrozumieniem z drugim człowiekiem, nawet jeśli chodzi o seks, niespełnieniem, z tęsknotami, ze stratami. A teraz możemy śmiało powiedzieć, że jedna osoba jest z nami wtedy obecna, że ta samotność nie jest tragiczna. Dlatego, że jeden Bóg jest obecny w tych wszystkich sytuacjach, o których mówiliśmy, a w których obecności i miłości drugiego człowieka nam nie starcza, które nie sięgają po prostu tak daleko, aby mogły z tych sytuacji nas wybawiać. I tak jest przy stworzeniu On. Nasze wszystkie źródła są w Nim. On jeden może nieść nasze krzyże chorób, nasze krzyże błędów, śmierci. Przed Nim wszystkie nasze szepty są słyszane, wszystkie nasze tęsknoty, wszystkie myśli, których z różnych względów nie możemy powiedzieć ukochanemu. On je słyszy. Nic się przed Nim nie ukrywa, co może się ukrywać przed innymi. On to wszystko przygarnia. Profesor Anna Świderkówna powiedziała kiedyś, czy przypadkiem nie jest tak, że najmniej samotni jesteśmy właśnie wtedy, gdy jesteśmy sami, sam na sam z naszym Bogiem. Czy wtedy nie jesteśmy najmniej samotni? I brat Roger, tymczasem nigdy nie jesteś sam. Pozwól Bogu wnikać aż do Twojego własnego serca, a zobaczysz, że każdy człowiek powstał po to, aby być zamieszkałym. Tam w głębi istoty, tam gdzie nikt nie jest podobny do kogokolwiek, czeka na Ciebie Chrystus. Tam dzieją się rzeczy nieoczekiwane. Jeszcze raz profesor Świderkówna, która powiedziała, że to jest właśnie niezbędne, koniecznie potrzebne w naszym rozwoju. Tak jak było Adamowi postawionemu pośród innych stworzeń, innych zwierząt, Izraelowi na pustyni, tak każdy z nas musi doświadczyć tej samotności wśród otaczających nas ludzi, nawet tych najdroższych i rzeczy, aby spotkać się wreszcie z Bogiem sam na swojej własnej górze choreb. Ja jestem głęboko przekonana, jakoś sama tego doświadczam, że wezwanie do spotkania z Bogiem w samotności jest skierowane do każdego człowieka, nie tylko do konsekrowanych, nie tylko do pustelników, bo każdy z nas, także małżonkowie samotności, doznają i tęsknoty i nie zawsze wiedzą, co się z tym robi. Także ja się nie zgadzam z myśleniem też, że wystarczy dobrze kochać męża i żonę. A spotkałam się nawet w konfesjonałach, można się spotkać z takimi radami, że wystarczy dobrze kochać męża i żonę, być dobrym mężem i nic tam więcej już sobie nie wymyślać. Bo już wystarczy, żeby doskonale spełnić małżeńskie powołanie. A proszę zwrócić uwagę, że jest taka przypowieść w Ewangelii, kiedy Pan zaprasza na ucztę i między innymi jeden z zaproszonych wymawia się, nie mogę przyjść, bo poślubiłem żonę. To jest bardzo wymowny fragment, który pokazuje takie jednak zazdrosne serce Boga. Że żona to jednak nie wszystko. Że to nie wystarczy. Właśnie ta zazdrość jest przede wszystkim widoczna, proszę zobaczyć, w najważniejszym przekazaniu, jakie jest najważniejsze przekazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego z całej duszy, ze wszystkich sił. A drugie, a bliźniego jak siebie samego. Także ta zazdrość Boga to jest po prostu taki naturalny porządek rzeczy, że On jeden jest najbliżej naszego serca, że On jeden nas przenika. Ku Niemu właśnie wyrywa się nasza samotność. Jest taki wiersz księdza Jana Twardowskiego, być może Państwu znany, który jakoś tak zawsze był mi bliski. Tytuł We dwoje. Przeżyć samotność, chociaż jest się razem. Nie dziw się, że bliski staje się daleki. Milczą za gęsto rosnące topole, dwie obok siebie niespokojne rzeki. Jest Pan, do którego się bardziej należy, stąd to milczenie, gdy się jest we dwoje. Znakomicie oddaję właśnie też to, o czym mówię. Sytuacja, kiedy w naszym życiu widzimy tylko osamotnienie, czyli kiedy nam się wydaje, że nasza samotność jest tylko niszcząca, są znakiem, że nie umiemy rozpoznać w niej Boga, który tam czeka, który tam jest, który tam nas trzyma za rękę, który jest tam obecny. Jest taki piękny fragment u von Balthasara, który tłumaczy Skąd ta obecność Boga przy nas w takich trudnych, różnych sytuacjach osamotnienia? Mówi, że tak naprawdę zbawienie, odkupienie, które dał nam Jezus, to nic innego jak odkupienie osamotnienia tragicznego, czyli jak zamiana tego smutnego, rozpaczliwego osamotnienia jako skutku grzechu w dar samotności, właśnie w tą dobrą samotność, o której dzisiaj chcę mówić na wykładzie. W tą samotność jako spotkanie z Bogiem, dlatego że On na krzyż właśnie wziął to osamotnienie tragiczne. On to wziął na siebie, On jakby wziął na siebie tę sytuację braku nadziei, odrzucenia, pustki, rozpaczy. I wtedy z Jego boku wypłynęły sakramenty. To jest niesamowita tajemnica. Bo to odkupieńcze osamotnienie Chrystusa odkupiło nasze osamotnienie, dały nam odkupioną samotność. I teraz w osamotnieniu choroby mamy sakrament chorych. Czyli jest w nim żywy Jezus, który nas leczy. To osamotnienie beznadziejne zamienia się w samotność pełną nadziei, która jest bramą tak naprawdę do tego, żeby przyszedł do nas Chrystus. W osamotnieniu grzechu, słabości mamy sakrament pojednania i bierzmowania. W osamotnieniu relacji męża i żony, którzy sobie nie radzą właśnie ze swoją miłością, o czym tyle mówiliśmy, mamy miłość Jezusa, czyli sakrament małżeństwa, który w to osamotnienie wchodzi, daje nam dobrą samotność jako możliwość spotkania z Nim i zaleczenia naszej tragicznego osamotnienia Jego właśnie miłością. Także z tego tragicznego osamotnienia bez Boga wypływa teraz chwała samotności jako spotkania z Nim, a w Nim ze wszystkimi, którzy są nam bliscy. No właśnie, to jest też piękna tajemnica, że dzięki przyjęciu, zgodzeniu się na tą naszą samotność w różnych sytuacjach, a nie uciekania od niej i wręcz szukania tej samotności, a w niej odkrycia, przez odkrycie właśnie, kto jest jej mieszkańcem, kogo możemy w niej spotkać, to właśnie dokonuje się ten mechanizm, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli dzięki poznaniu samotności możemy tak naprawdę dopiero kochać kogoś. To jest niesamowite. Dzieje się to z trzech powodów. Pierwszy powód nazywam syndromem modliszki, czyli w sytuacji, kiedy nie przyjmujemy, a nie akceptujemy naszej samotności, zaczynamy drugich traktować instrumentalnie, czyli nawet pod sztandarem miłości relacje z innymi mają nam służyć tak naprawdę temu, żeby inni byli narzędziami zapełnienia naszej samotności, środkiem do celu, jakim jest moje szczęście, bo proszę zobaczyć, ciągle czuję się niezaspokojony, nie wiem dlaczego, nie rozumiem tej mojej samotności, więc inni mają być właśnie takim w oknie, jak to się nazywa, kitem, przepraszam, może to nie jest zbyt urocze porównanie, który ma właśnie te nasze szpary egzystencjalne zalepić, mają po prostu tą naszą tęsknotę, ten nasz brak zapełnić. I Nguyen pisze tak, bez tej samotności serca nasze relacje z innymi staną się interesowne i chciwe, zamieniają się w niewolnicze przyczepianie, stają się sentymentalne lub pasożytnicze, ponieważ bez samotności serca nie potrafimy doświadczyć kogoś innego jako odmiennego od nas, ale tylko tego, który może być wykorzystany dla naszych własnych, często ukrytych interesów. Nguyen pisze także, że człowiek osamotniony, czyli taki, który nie przyjmuje daru swojej samotności, który nie zgadza się na swoją samotność i w niej nie spotyka Boga, nie potrafi wsłuchać się tak naprawdę w drugiego człowieka. On nie umie drugiego słuchać. On nie umie wsłuchać się w jego słowa i w jego świat, dlatego że słyszy tylko słowa i zdarzenia przynoszące mu ulgę, zaspokojenie jego własnych tęsknot. Czyli wciąż jest jakby głodny egzystencjalnie. I tu mamy aż nadto przykładów w życiu. Rodzice, którzy nie pozwalają odejść swojemu dziecku. Mamy, które z jakąś taką nienawiścią odnoszą się do synowych, bo chcą neurotycznie trzymać swojego syna na przykład. Zaborczy przyjaciele, małżonkowie ograniczające drugiemu życiową przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem właśnie Merton mówi, że im więcej samotności z Bogiem, tym tak naprawdę więcej łagodnej, bezinteresownej miłości dla drugich. Dlaczego? Dlatego, że mogę kochać innych po prostu dla nich samych, dlatego, że ja mam Boga i nie chcę z nich wyciskać soków dla siebie. Nie chcę z nich czerpać tej miłości. Ja mam już miłość. Ten mój głód już jest zaspokojony. Ja wiem, kto mnie przede wszystkim kocha, więc jakby nie żądam, nie stawię w potrzebie roszczeniowej wobec drugiego człowieka i wreszcie mogę go tak naprawdę pokochać, kiedy właśnie rozczytuję prawidłowo swoją własną samotność, a w niej Boga, który tak naprawdę tam jest obecny. Drugi powód, dlaczego tylko człowiek, który jest zaznajomiony dobrze i akceptuje samotność, może kochać. Dlatego, że tak naprawdę tylko świadome podejmowanie samotności w różnym wymiarze, choćby ciszy, pozwala nam, żebyśmy się stali prawdziwymi. I tu znowu Merton. Parę nazwisk się tak zauważyli, Państwo ciągle powtarza. Takie moje autorytety. On właśnie mówi, że mimo maksymalnej naszej uczciwości, to, że obracamy się po prostu we współczesnym świecie, w świecie spraw służbowych, studiów, w świecie społecznym, chcąc, nie chcąc, jest w nas element sztuczności, pewien element pozy. Nawet przy maksymalnej uczciwości, Merton pisze, że uważa, że on jest. I jest jedyny sposób, żeby się go pozbywać. To jest właśnie obcowanie w ciszy z samym sobą. To jest właśnie wstawanie w ciszy wobec siebie po to, żeby pytać siebie o prawdziwą, o autentyczność naszych różnych zaangażowań, naszych miłości. Żeby mieć czas na refleksję, czego ja naprawdę chcę, czy ja tylko jestem unoszony falami mód, jakichś takich konformistycznego podążania za tłumem, czego ja tak naprawdę chcę. Dlatego, że na co dzień w pędzie bywamy takim zlepkiem. Tu usłyszymy coś w telewizji, to jakiś strzęp rozmowy znajomych i nagle głosimy masę poglądów, co do których sami nie jesteśmy przekonani. Po prostu powtarzamy je, bo fajnie brzmią. Takie dosyć fajnie brzmią. Nie mamy ich przemyślanych. Często tak z wyborami jest, prawda, politycznymi. Głosujemy na kogoś, a ona tak powiedziała, sąsiadka tam. Nie mamy tego przemyślanego. Efekt jest taki, że właśnie Zanussi tak kiedyś ładny taki tekst napisał o twórczej samotności. Zamieniamy się w takich fanów, ale w takim negatywnym znaczeniu, że podążamy za kimś, a tracimy swoją własną tożsamość. Dlatego, że nie dajemy dojść do głosu naszemu najgłębszemu ja i pozbyć się masek. I pytanie, czy taki człowiek, który nie jest tak do końca prawdziwy, tylko jest taki miotany falami, czy on może kogoś tak naprawdę kochać? Czy on w ogóle decyduje się kochać, czy może tak akurat mu wyszło w życiu? Dlatego, żeby tak naprawdę kochać, musimy dbać o to, żebyśmy byli prawdziwi, o naszą tożsamość. A tego się bez ciszy nie da zrobić, bez stanięcia wobec siebie samego. No i wreszcie trzeci argument, dlaczego bez samotności nie możemy tak naprawdę kochać, bez przestrzeni samotności w naszym życiu. Dla osób wierzących poza granicami, przestrzeniami materialnymi są też niematerialne. Jest świat duchowy, świat nadprzyrodzony. I dlatego, kiedy spotykamy się z Bogiem i wybieramy Jego miłość, jesteśmy w Nim, to możemy wierzyć, że w Nim spotykamy się też z naszymi najbliższymi. Że On jest w stanie w sposób duchowy nas łączyć, może nas leczyć naszą miłość, może dawać nam zjednoczenie z najbliższymi. I to jest też bardzo ciekawy paradoks, że kiedy kochamy człowieka zaborczo, kiedy chcemy go kochać szaleńczo, kiedy czynimy sobie właśnie z niego Boga i tak bardzo chcemy się z nim złączyć, by wyrzucić jakąkolwiek samotność między nami, gdy tak jak taka modliszka chcemy go pożreć, nie zjednoczymy się z nim. Czeka nas osamotnienie jako skutek naszej zaborczości i zapominania, że i ja, i on należymy i tak ostatecznie do Boga. Ten margines samotności jest niepokonywalny. On nie pozwoli na złączenie. Ale kiedy szanujemy naszą samotność, moją i jego, i w tej samotności odkrywamy Boga, to się dzieje cud. Bóg nam po prostu zwraca tę relację. Czyli to jest ten paradoks, że kiedy szanujemy samotność w tej relacji i w niej odnajdujemy Boga, Bóg nas po prostu łączy w sposób niepostrzeżenie. On zresztą tak obiecał w Ewangelii, że kto opuści dla mego imienia matkę, ojca, pola, mienie, temu w życiu doczesnym dam tysiąckroć tyle. Także w swojej miłości łączy ludzi w nadprzyrodzony sposób, niepostrzeżenie. Tak samo jest z przyjaźniami. I to jest właśnie sens tego zdania, że kontemplacja otwiera drogę ku zjednoczeniu z całym stworzeniem, którego my w naszym świeckim życiu też możemy odkrywać głębie. Kończąc i podsumowując, można zapytać, no ale jak w praktyce, w codzienności naszego życia możemy właśnie zmienić pustynię osamotnienia w ten kwitnący ogród samotności? I ostatni cytat dzisiejszego wieczoru z Niuena znowu. Tajemnica miłości polega na tym, że chroni i szanuje osamotnienie drugiego, tworząc jednocześnie wolną przestrzeń, w jakiej możliwa jest przemiana tegoż osamotnienia w samotność, którą można się dzielić. Możemy umacniać się w niej przez wzajemne poszanowanie, przez rozważny namysł nad cudzą indywidualnością, przez zachowanie dystansu wobec czyjejś prywatności i poprzez pełne uszanowania zrozumienie nienaruszalności człowieczego serca. W takiej samotności zachęcamy się wzajemnie do wkroczenia w ciszę naszego najgłębszego bytu i odnalezienia tam głosu, który wzywa nas, by wyjść poza ograniczenia ludzkiego przebywania razem ku nowej komunii osób. W takiej samotności możemy stać się stopniowo świadomi obecności tego, który obejmuje przyjaciół i oblubieńców i daje nam wolność do wzajemnego miłowania, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Czyli najpierw coś, co jest takie proste, a takie trudne, tak mówiąc o tej praktyce życia, jak to wprowadzić w czyn. Czyli czas dla Boga. To jest w życiu naszym, zwłaszcza, wydaje mi się, że może być zwłaszcza w życiu małżeńskim, rodzinnym bardzo trudne. Znaleźć czas na wycofanie się ze świata tych właśnie jednak mniejszych wartości. Bardzo nam drogich, ale jednak nie tak drogich jak Bóg. Oczywiście granicą jest dobro drugiego człowieka, czyli nie, że tutaj sześcioro dzieci krzyczy głodnych, a my oddajemy się kontemplacji. Albo święty Mikołaj z Flue, być może Państwo słyszeli o nim. Nie wiem, czy się nie pomylę, ale chyba się nie pomylę, ale po urodzeniu przez jego żonę 13 dziecka udał się do klasztoru i został świętym. A właśnie pan Zbyszek Nosowski napisał w swojej książce, że to żona powinna zostać święta, a nie on. To jest dosyć kontrowersyjny przypadek świętości. Granicą właśnie tego wycofania, wiadomo, w naszym życiu jest dobro, nie możemy sobie uciekać, nie? Ale jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o tę samotność. Na przykład milczenie, cisza. Właśnie to, co mówiłam, pokonać ten odruch włączenia radia. A tak sobie raz pokonać go i pobyć trochę w ciszy i pomyśleć sobie o swoim życiu. Albo dzień bez telewizora. Zrobiliśmy dzień bez telewizora. Bardzo zadziałało u nas w rodzinie. Chociaż Antoś tak czasami rano udaje, że zapomniał. Mogę włączyć! Jak jest chory i nie idzie do szkoły. Ale zawsze pamięta i jak już się przyzwyczaił do tego. Często mamy taki argument obronny, no ale ja zawsze jestem z Bogiem, akty strzeliste. To jest tak, to jest bardzo ważne. Oczywiście, że przebywamy z Bogiem w naszym sercu, że kierujemy ku Niemu myśli, że przeżywamy z Nim różne rzeczy. Ale tak fajnie, kokieteryjnie ten argument zbiła profesor Świderkówna, która powiedziała, a czy ktoś bardziej niż Chrystus był blisko Boga i cały czas był z Bogiem? Mógłby ktoś bardziej niż Chrystus tak o sobie powiedzieć? A zobaczcie, że on całe noce na modlitwie spędzał. Szukał tylko czasu, żeby się usunąć na modlitwę. Także to jest taki trochę słaby argument, patrząc na przykład Pana Jezusa. W małżeństwie też czas rekolekcji 2-3-dniowych. I tutaj oprócz małżeńskich, bardzo cennych, które w dużej mierze też są takim psychologicznym treningiem bycia razem, to uważam, że bardzo ważne są takie świadome rekolekcje wycofania się w tę naszą samotność z Bogiem. No i trzecia sprawa, to już co się przewijało, bardzo ważne, szanować tajemnice drogi współmałżonka z Bogiem, nie wydzierać, co tam na spowiedzi ci dzisiaj ksiądz powiedział, na przykład, nie żądać zwierzeń, wręcz powiedziałabym tak, nie bać się docenić pewnego rodzaju zamknięcia. Pamiętają Państwo, wspominaliśmy? Chyba tak, już zapomniałam, co mówiłam. O micie szczerości bez granic, czy nie mówiłam? To jakaś kartka musiała mi się przykleić do drugiej. No trudno. W każdym razie teraz powiem. Jest taki właśnie mit szczerości bez granic, kiedy to chcemy za wszelką cenę właśnie takie pragnienie stopienia się z drugim człowiekiem. Czyli powiedz mi wszystko, musisz mi mówić wszystko w imię takiej zaborczości. Co się wtedy dzieje? Te pogawędki stają się nużące, puste, próżne, kiedy tak do końca wszystko wyjawiamy, wszystko opowiadamy, staje się to nużące i monotonne, dlatego że w pewnym momencie jakby już nie, przez to ciągłe mówienie, ciągłe zwierzanie się sobie, nie mamy takiego czasu samotności, żeby pewne rzeczy na nowo przemyśleć, odkryć, nie ubogacamy się i nie wnosimy nic nowego po prostu w związek, dlatego to jest takie ostatecznie ubożące. Także w miejsce takiego mitu szczerości bez granic nie bać się pewnej granicy zamknięcia, bo tam za tą granicą może być źródło zadziwiającego odkrywania siebie nawzajem. Czyli nie bać się właśnie tego wycofania u mężczyzny, który musi sobie pewne rzeczy poukładać. Nie bać się pewnych spraw, których nie chcemy powiedzieć, bo przepracowujemy je z Panem Bogiem, albo są to jakieś nasze wewnętrzne cierpienia, nawet związane z małżeństwem. I nie chcemy nimi nawet obciążać współmałżonka, tylko z Bogiem je sobie niesiemy. Nie bać się tego, nie musimy wszystkiego wyrzucać przed małżonkiem. I wtedy, kiedy świadomie jakoś tak pracujemy w tej naszej samotności, właśnie wracamy do miłości małżeńskiej bogatsi. Możemy więcej dać, jesteśmy bardziej dojrzali. No i wreszcie, kiedy sami jesteśmy przy Bogu, karmimy się Jego miłością, to pozbywamy się strachu przed byciem opuszczanym przez drugiego. Przestajemy nagle być chorobliwie zazdrośni, wypytywać, gdzie on tam polazł wieczorem, gdzie był. Jest w nas po prostu spokój, bo czujemy się kochani i rodzi się wielka też ufność. To jest właśnie podstawa miłości. I na koniec coś, co mi się wydaje najważniejsze w tej właśnie Ewangelii samotności i taki bardzo praktyczny, chociaż i bardzo trudny środek na to, żeby nią żyć na co dzień. Proszę zobaczyć, że są ludzie, którzy bardzo dosłownie porzucają wszystko, mają w życiu taki konkretny moment powołania, bardzo konkretny wybór tej dobrej samotności, kiedy naprawdę Bóg staje się ich najdroższym skarbem, a wszystko inne, tak jak pisze Święty Paweł, uznają za śmieci. Nie? Czyli na przykład zakonnicy. Moment radykalnego zerwania ze światem i wybrania Boga jako najdroższy skarb. Ja też mam taką przyjaciółkę, która właśnie była znakomitą studentką, ukochaną córką rodziców, ubóstwianą przez kolegów, dziewczyną. Wszystko jej się udawało, miała zaklepaną już pracę po studiach i nagle poczuła się powołana do wspólnoty błogosławieństw do Francji. Zostawiła wszystko jednym cięciem. Wyjechała tam. I ona mi potem powiedziała takie zdanie: teraz jest szczęśliwą żoną, tam we wspólnocie wyszła za mąż. Jakby Pan Bóg jej rzeczywiście, tak jak mówi w Ewangelii, wszystko zwrócił, co ona mu oddała. Nie? Do tego stopnia nawet, że ona zerwała, w pewnym momencie zerwała studia, studiowała lingwistykę i teraz kończy te studia w Paryżu, czy nawet jeszcze lepiej niż tutaj. Także Pan Bóg jej to wszystko jakoś tak wynagrodził, ale powiedziała do mnie ostatnio takie zdanie: wiesz, gdybym wtedy nie zrobiła takiego kroku, to był taki krok, ona w tej wspólnocie była zupełnie sama, jeszcze na początku była w Niemczech, gdzie czuła się tak bardzo niezrozumiana jako Polka, z polską emocjonalnością, w takim jednak niemieckim często stylu bycia chłodnym. No taka czuła się bardzo samotna tam. Mówi, że gdyby tego nie doświadczyła, to mówi, że nie byłoby takiego momentu, że Chrystus dla niej stał się takim naprawdę skarbem, jedynym powiernikiem, największą miłością i tak nadal jest w małżeństwie, ale nadal jest jej największą miłością. Ona ma to niesamowicie poukładane. No i są takie osoby, które w taki wyraźny sposób są powołane i tak widać, nie, że wybierają tę samotność. No ale my, którzy żyjemy w świecie, nie mamy takiego momentu opuszczenia, prawda? Żyjemy w małżeństwie, w rodzinach, w pracy, nie czujemy się w taki sposób powołani. Jak w takim razie my możemy zadbać o tę taką rzeczywiście naszą samotność, o to, żeby nie uwikłać się w relacje nadmierne, żeby zbyt nie oddać się różnym bodźcom z naszego codziennego życia, karierze zawodowej? Wydaje mi się, że tutaj jest kluczem to, żebyśmy umieli w naszej codzienności przyjmować wszystko to, co samo jest, przychodzi jako trudne. Bo Pan Bóg też w naszej codzienności wyprowadza nas w różnego rodzaju pustynie. Czyli jest jedna grupa ludzi, która na tę pustynię wybiega sama i tam spotyka Boga, ale my, każdy z nas, w naszym życiu jest wyprowadzany czasami na tę pustynię. Chorób, problemów, śmierci bliskich. I tutaj, w takich sytuacjach, wydaje mi się, że to jest właśnie to. Wybranie Chrystusa jako naszego skarbu to jest zaufać Mu w takich heroicznych sytuacjach, w takich stratach, w takich brakach, rozczarowaniach. I kiedy zgadzamy się jakoś, przyjmujemy je, jak przychodzą, i wyznajemy ufność, że widocznie Pan Bóg większe dobro z tego wyprowadzi, skoro nam coś takiego daje, to mi się wydaje, że to jest właśnie ta Ewangelia samotności. To jest klucz do tego, żeby Chrystus też i dla nas był tym najdroższym skarbem, a wszystko inne jakby jako śmieci. To jest droga naszej codzienności i to jest, wydaje mi się, że w ten sam sposób, jak właśnie konsekrowanie, czy ludzie, którzy robią taki wyraźny, szalony krok w samotność, my możemy w taki sam sposób dorosnąć do ubóstwa wewnętrznego, gdzie Bóg jest naszą największą miłością i tęsknotą. Właśnie przez postawę takiego ubóstwa na co dzień, czyli przyjmowania wszystkiego, co Bóg nam daje, godzenia się na wszystko. Mam taki fragment listu Etty Hillesum, młoda Żydówka, która napisała ten list z obozu koncentracyjnego w Holandii, pisząc o więźniach, z którymi tam była. Dobrze wykuty pancerz ze statusu poważania i majątku rozpadł się na kawałki i została im teraz ostatnia koszula człowieczeństwa. Stoją na pustej przestrzeni, zamkniętej między niebem a ziemią. Muszą ją sami zapełnić potencjałem, który znajduje się w ich wnętrzu, bo na zewnątrz już nic nie mają. Teraz dostrzegasz, że w życiu nie wystarczy być jedynie zręcznym politykiem czy utalentowanym artystą. W obliczu skrajnej nędzy życie stawia nam inne wymagania. Tak, nasze podstawowe ludzkie wartości są tu istotnie poddane próbom. To jest oczywiście skrajny przykład, ale myślę, że życie każdego z nas ma takie momenty trudu, niezrozumienia, chociażby śmierć, która jakoś każdego z nas dotyka, czy rodziców, czy bliskich, czy dzieci. I taka wewnętrzna zgoda na to wszystko, co się dzieje i w obliczu właśnie takich strat, ufność w Bogu, to jest najżarliwsza forma wyznania wiary i miłości do Boga, który jest w naszej samotności obecny i ostatecznie z każdego zła wyprowadzi jeszcze większe dobro. I to mi się wydaje, mówiąc o takich praktycznych sposobach życia samotnością w pozytywny sposób, taka najradykalniejsza, ale też najskuteczniejsza forma wybrania Boga jako takiej największej naszej miłości życiowej i tej właśnie Ewangelii samotności. No i tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Jest jeszcze możliwość zadawania pytań. Bardzo proszę do mikrofonu, bo tutaj nie będzie nic słychać, jeśli ktoś chciałby. Odważnie.
Padła taka refleksja na szybko, więc bym prosił o komentarz. Samotność w Trójcy Świętej. Wydaje mi się, że to bardziej odrębność niż samotność. Znaczy, po tej definicji Tillicha między osamotnieniem a samotnością, to już jest, jak powiem, bliższe rzeczywistości, ale wydaje mi się, że w ogóle jakakolwiek patia w odniesieniu do Trójcy jest problematyczna. W związku z tym odrębność tak, ale tajemnica Trójcy jest czymś tak niewyobrażalnym, że tam jeszcze szukać samotności tej, do której, bo to tak naprawdę mam wrażenie, że nawet ta pozytywna samotność to jest jakiś brak, w którym dorastamy do Boga. Pan Bóg z definicji nie ma braku, więc tak się zastanawiam, czy to jakby właściwa perspektywa.
A zgodzi się pan profesor z takim ujęciem?
Oj, ale proszę by...
A zgodzisz się w takim razie z takim ujęciem, że chodzi o odrębność egzystencji, o życie w sobie każdej z osób. Że właśnie o odrębność, o to, że każda żyje osobno, czyli jest jednak odrębna od innych w sposób radykalny, a mimo to jest w komunii. Bo to właśnie miałam na myśli. Czyli taką bardziej ontologiczną samotność, jako tą subsystencję, czyli
właśnie
istnienie odrębne.
Odrębność, mam wrażenie, tak. Odrębność. Tak, bo to jest ten problem solus, który się pojawia w terminach łacińskich. I ja w ogóle przyznam się, że jako biblista to mam poważną wątpliwość, czy te dogmatyczne rozważania, takie bardzo dokładne, co tam się dzieje w tej Trójcy Świętej. Ja zawsze mam podejrzenie, że ktoś tutaj naciąga sprawę.
A ja coś takiego mówiłam?
Nie, broń Boże. To tylko były rozważania na kanwie dalszego. Jakby, co wynika z tego, że ewentualnie zacznie mówić o samotności w kontekście osób. prawda? I dlatego jakby miałem potrzebę dopowiedzenia i wymiany informacji. A jeszcze jedno taką już takie na zasadzie zadania logicznego. Mówiliśmy tyle o tej pozytywnej samotności, a co można powiedzieć w takim razie o tym zdaniu z Księgi Rodzaju, że to jednak nie jest dobrze, żeby człowiek był sam?
Mhm. Mam na to odpowiedź. Znaczy mam. Jaka dufna. Wiem, co Pan Bóg miał na myśli. Nie żartuję, ale jeszcze ad vocem tego pierwszego. Rzeczywiście, chylę czoła. To bardziej tutaj byłaby odrębność stosownym określeniem. Miałam na myśli taki rys w nas, że z jednej strony jesteśmy spragnieni bliskości drugiego, czyli ten rys komunii Trójcy Świętej, a z drugiej strony odrębni, a patrząc teologicznie, i tu chyba się ze mną zgodzisz, to ta odrębność jest u nas jeszcze obciążona grzechem pierworodnym, stąd się przeradza w osamotnienie. U Boga tego nie ma, jest tylko osobny. Ale jesteśmy osobni i to jest niewątpliwie też nasze podobieństwo, prawda, do osób w Trójcy. To raz. Aha, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Nie wiem, to jest moja taka autorska interpretacja i poproszę w takim razie o ocenę, czy może być słuszna. Ale kiedy ja kiedyś sobie medytowałam ten fragment, to zobaczyłam, że jest tak, że owszem, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Jesteśmy stworzeni do tej miłości, to jakby nie przeczyłam temu, że jesteśmy powołani, żeby być razem, choćby właśnie przez ten obraz Trójcy Świętej, ale proszę zobaczyć, co się dzieje dalej. Czyli człowiek nie wystarcza drugiemu człowiekowi. Jeżeli się oprzemy na drugim człowieku, Adam na Ewie, to zginiemy. I Bóg nam jest nieodzowny. I ta historia pokazuje, że jednak nie wystarczy nam drugi człowiek. Musimy się oprzeć na Bogu, bo zginiemy. Więc jednak wyłania się ta samotność, której ostatecznym spełnieniem jest Twórca. Bo w końcu On nas wybawił, On nam zwrócił te wszystkie relacje i szczęście pierwotne. A to w relacji z człowiekiem jakby straciliśmy je. Czy tak? No to ja bym tak powiedziała. Czy są jeszcze jacyś profesorowie bibliści, dogmatycy? Proszę, żeby nie zadawali pytań. Nie żartuję, mogą zadawać.
W takim razie, no chyba, że jednak ktoś.
Myślałam, że ojciec ma pytanie. Patrzę.
Mam pytanie, skąd się wziął ten temat?
Skąd się wziął ten temat? Dzisiaj czy w moim życiu?
W ogóle, że pani podjęła ten temat. Mhm.
Ciekawe pytanie. I dotyka osobistej historii mojego życia, więc opowiem moją biografię. Nie, ale to rzeczywiście tak jest. To rzeczywiście tak jest. To taki prapoczątek tego tematu, że dzisiaj, to tak ustaliliśmy ojcu, po prostu Wojtkowi się spodobało, jak proponowałam, bo tam były różne jeszcze możliwości seksualności, ale ja właśnie się uparłam na ten. A w życiu dlatego, że no właśnie, ja żyłam bardzo długo w takim przeświadczeniu, jeszcze przed ślubem, że do takiej głębokiej relacji z Bogiem właśnie w naszej samotności są powołani tylko konsekrowani. Czyli, że takie do końca oddanie Bogu, do końca oddanie Bogu jest możliwe tylko w życiu konsekrowanym. Stąd też długo byłam przeświadczona, że będę karmelitanką bosą. A później właśnie, przez te właśnie odkrycia takie osobiste, że nieprawda, że wszyscy tak naprawdę chrześcijanie mają w sobie ten głos Boży i dla nikogo drugi człowiek nie jest spełnieniem i tak naprawdę każdy z nas jest powołany do takiej bardzo głębokiej relacji z Bogiem, oddania się Bogu bezgranicznego w całości. To mi otworzyło oczy, że tak samo w małżeństwie jest, że właśnie to jest, dotknęłam tego stereotypu, że małżonkowie to tutaj miłość, niech oni dobrze się nawzajem kochają, a konsekrowani mogą aspirować do zjednoczenia z Bogiem i 10 mieszkań zjednoczenia, że tak trochę ironizuję. Bo tak niestety, ale nadal jeszcze się spotyka takie myślenie. I ja zobaczyłam, że tak naprawdę małżeństwo, celibat to są tylko pewne zewnętrzne funkcje, które my pełnimy, nasze role. Ale tak naprawdę w przestrzeni serca chrześcijanina wszyscy jesteśmy powołani do tego pierwszego przykazania, żeby kochać go całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Jeżeli ktoś pragnie tak kochać Boga, to nie znaczy zrazu, natychmiast, że jest powołany do Karmelu, tylko że może żyć też w małżeństwie i I to nie jest żadna, mąż nie konkuruje z Bogiem na przykład, tylko że można rzeczywiście oddać się Bogu też w życiu świeckim. I stąd, i dlatego właśnie, no właśnie zaczęłam pisać doktorat krótko, jakiś tam czas przed ślubem i już pojawił się na horyzoncie mój obecny mąż i zadawałam sobie to pytanie, jak to jest z tą samotnością człowieka, z tą tęsknotą do pełni zjednoczenia z Bogiem, czy relacja małżeńska przeszkadza, czy pomaga, czy jak to jest. I zaczęłam w to wchodzić i promotorowi się bardzo temat spodobał. No i powstał po prostu doktorat, tu leży, na ten temat, o dialektyce miłości i samotności w człowieku, każdym, czyli współistnieniu samotności i miłości, gdzie właśnie dowodziłam, że tak naprawdę w każdym z nas jest przestrzeń niezaspokajalna samotności. Każdy z nas nie ma jakby innego wyjścia, żeby być szczęśliwym, to musi się oddać Bogu, po prostu nie mamy innej drogi. Wszyscy jesteśmy do tego powołani, nie tylko właśnie osoby, które żyją w celibacie, że to jest wymiar tylko zewnętrzny jakby, a wewnętrznie bez różnicy. No i mówiłam, że będzie biografia i była. Także.
Bardzo dziękuję za świadectwo i za słowa tego wykładu. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Zapraszam na kolejny wykład. Będzie w styczniu 9. Tym razem o końcu świata. Na początku roku mówimy o końcu świata. Ojciec Piotr Napiwocki z tego klasztoru, który wykłada tutaj i naukę o Kościele i o końcu świata właśnie, powie o tym, czego na pewno możemy się spodziewać, a czego na pewno nie. Także zapraszam serdecznie 9 stycznia o 17:00 albo tutaj, albo w kapitularzu jeszcze będzie informacja. Także jeszcze raz dziękuję. Dobranoc. Z Bogiem.